Ubiegłym razem wczytywaliśmy się w biblijny opis stworzenia mężczyzny i kobiety. Widzieliśmy Adama i Ewę w raju. Mówiliśmy o związku jedności i miłości między mężem i żoną. Ten piękny obraz harmonii, ładu, miłości zmienia się nagle, gdy rozpoczynamy lekturę trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, Księgi Genezis. Przez wielu komentatorów trzeciego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej uważany jest za najważniejszy w Biblii, trzeci rozdział Księgi Rodzaju. Jeżeli przeczytamy dwa pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, następnie opuścimy trzeci i przeczytamy dalsze od 4 do 11, odczujemy wielką lukę. Lukę, która musi zostać czymś wypełniona. Domyślimy się intuicyjnie, że w międzyczasie wydarzyło się coś ważnego. W dwóch pierwszych rozdziałach czytamy o człowieku bezgrzesznym, obdarzonym pełnią doskonałości, doskonałości polegającej na stałym kontakcie z Bogiem. Ale już w rozdziale 4 pojawiają się zawiść, gniew, zabójstwo, kłamstwo, rozwiązłość, bunt. Powstaje pytanie, gdzie jest początek tak ogromnego zła? Skąd się ono wzięło? Chcę przytoczyć fragment komentarza dotyczącego trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. W tym rozdziale możemy prześledzić liczne rzeki prawd Bożych od ich źródeł. U zarania dziejów człowieka miał miejsce wielki dramat. Już tutaj objaśnia nam Bóg grzeszną naturę człowieka, jego obecny rozkład moralny. Zdemaskowane zostały chytre pułapki naszego przeciwnika, szatana. Poznajemy okrutne działanie grzechu, które zmusiło człowieka do ucieczki przed Bogiem. Zaczynamy rozumieć stosunek Boga do grzesznika. Obserwujemy ogólną tendencję natury ludzkiej, która winę swoją stara się przykryć wytworami własnych rąk. Rozdział ten zawiera obietnicę wybawienia. Wybawienia, którego Bóg dokona, wychodząc na spotkanie naszej wielkiej potrzebie. Tutaj rozpoczyna swój bieg potok cudownych obietnic, płynący przez całe Pismo Święte. Dowiadujemy się, że człowiek nie może przyjść do Boga bez pośrednika. Rodzi się pytanie, dlaczego Bóg dopuścił pokusę? Wnikając w treść rozdziału pierwszego i drugiego, dochodzimy do wniosku, że człowiek był niewinny, nie był świadomy zła i nie był świadomy prawości. Jak to rozumieć? Chodzi o taką niewinność, która zostaje zachowana pomimo atakujących pokus. Wiemy, że pokusa może wzmocnić nasz charakter albo nim zachwiać. Charakter powinien się rozwijać, a jest to możliwe tylko poprzez zwalczanie pokus. Człowiek został stworzony jako istota odpowiedzialna. Odpowiadać, rozliczać się musi przed Bogiem. Bóg dał człowiekowi pełną swobodę i tylko jeden zakaz. Powiedział, z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. W ogrodzie rosło wiele drzew, a tylko z jednego drzewa człowiek nie mógł jeść. Bóg postanowił poddać człowieka próbie. Mówiliśmy już o tym, że człowiek został obdarzony wolną wolą, zdolnością do dokonywania wyboru, do podejmowania decyzji. Dzięki temu człowiek mógł dobrowolnie okazywać Bogu posłuszeństwo i odwzajemniać Jego miłość. Gdyby Bóg stworzył człowieka tak, że musiałby on być posłuszny, wtedy człowiek byłby podobny do robota, nie byłby zdolny do miłości. Tylko osoba, która ma wolną wolę, może kochać i może okazywać z własnego wyboru posłuszeństwo. Nie ma miłości, nie ma przyjaźni tam, gdzie nie ma wolności. Człowiek został stworzony jako istota wolna, jako osoba zdolna do samodzielnego podejmowania decyzji i osoba potrafiąca pokochać. Z tym wiąże się jednak także odpowiedzialność. Odpowiedzialność za dokonywane wybory, za podejmowane decyzje. Niestety człowiek zawiódł. Miał przestrzegać Bożego polecenia, by nie spożywać owocu z drzewa poznania dobra i zła. Chodziło o sprawdzenie posłuszeństwa, lojalności człowieka względem Stwórcy, o możliwość okazania mu zaufania, oddania. Chodziło o wykorzystanie okazji do odwzajemnienia Jego, Bożej miłości. Niestety człowiek nie przeszedł pomyślnie przez tę, wydawałoby się, nietrudną próbę. Człowiek okazał nieposłuszeństwo Bogu i poniósł wszelkie tego czynu konsekwencje. Relacja trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju rozpoczyna się następująco. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi: owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. W pierwszym wierszu trzeciego rozdziału pojawia się wąż. Od razu rodzi się pytanie, skąd przyszedł? Jak znalazł się w edeńskim ogrodzie? Zgodnie ze Słowem Bożym, ów wąż nie pełzał jeszcze po ziemi. Może był pięknym stworzeniem? O jego sposobie wejścia do raju Słowo Boże milczy. Lecz dla swoich celów szatan może przyodziać każdą skórę. Wiemy to z innych fragmentów Biblii. Szatan może przyjąć każdą postać. Apostoł Paweł tak pisał do Koryntian: wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Tak, szatan jest nadzwyczaj mądrą i przebiegłą istotą. Posłużył się chytrym podstępem. Zadał kobiecie pytanie, którego forma podważała prawdziwość słów Boga. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Tym pytaniem wyzwolił szatan wątpliwość, rozbudził ciekawość. Kobieta odpowiedziała: możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, który jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani go dotykać, abyście nie pomarli. Szatan jest nie tylko chytry, ale też insynuuje nieprawdę Bożym słowom. Mówi, na pewno nie umrzecie, ale Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Adam i jego żona nie oparli się pokusie. Złamali Boży zakaz. Czytamy dalej: a gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Słowa węża są ponętne, mają siłę przekonywującą. Trudno im się oprzeć. Owoce te są dobre do jedzenia. Wiąże się to z ciałem człowieka. Lecz to nie wszystko. One są miłe dla oczu. To angażuje emocje i duszę człowieka. Ale i to jeszcze nie wszystko. Są godne pożądania dla zdobycia mądrości. Jest to apel do duchowej strony człowieka. Charakter tego kuszenia jest dokładnie taki sam, jakim posłużył się szatan, kusząc Jezusa na pustyni. Nie sądzę, aby dziś szatan stosował inną taktykę. Używa jej w stosunku do ciebie i do mnie, dlatego że jest skuteczna. Nie zapominajmy nigdy, że szatan jest istotą niezwykle inteligentną, że atakuje nas w sferze naszego ciała, naszych emocji, naszej psychiki, duszy i ducha. Podważa prawdę Bożego Słowa. Poddaje wątpliwość sens naszej wiary. Popycha nas do nieposłuszeństwa. Możemy oprzeć się jego zakusom tylko wtedy, gdy nasz umysł i nasze serce przepojone będą Bożym Słowem, gdy władać będzie nami Duch Chrystusowy. Pamiętamy, że Jezus odparł ataki szatana, odwołując się do słów Boga Ojca, cytując Słowo Boże. I my powinniśmy postępować podobnie. Tylko pełne posłuszeństwo Bożemu Słowu, posłuszeństwo Duchowi Chrystusowemu uzdolni nas do przeciwstawienia się atakom szatana. Gdy Ewa usłuchała podszeptu szatana, wydarzyło się coś wstrząsającego. Od 6 wiersza 3 rozdziału Księgi Genezis czytamy: wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki fikowe i zrobili sobie przepaski. Spróbujmy wyobrazić sobie tę chwilę, tę sytuację. Spróbujmy wczuć się w to, co odczuwała Ewa. Jak to się stało? Pytała nagle Ewa sama siebie, że wcześniej nie zauważyłam, jak wspaniałe jest to drzewo stojące pośrodku ogrodu. Jak to się stało, że całe moje szczęście wydaje się nagle zależne od owocu tego drzewa? Zjedzenie czegoś tak pociągającego może przecież przynieść tylko szczęście. Pożądanie już całkowicie ją opanowało. Dlatego też nie zauważyła, że została zwiedzona, że Słowo Boże zostało zdeformowane, a Boża miłość poddana wątpliwość. Ona nie wie, że rozmawiający z nią wąż to szatan, który przyszedł do niej. On jest od początku kłamcą i oszustem, oskarżycielem. Jedynym jego pragnieniem jest zwodzenie ludzi. On nie powtarza słów Boga, ale przekręca je i wypowiada swoje własne słowa. Na nieszczęście Ewa przystaje na propozycję szatana. Nie tylko go słucha, ale również odpowiada mu, rozmawia z nim i to jest początkiem jej upadku. Tak jak on zaczyna przekręcać słowo Boga, kiedy dodaje: rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść ani go dotykać. O dotykaniu Bóg nic nie mówił. Ewa osłabia też znaczenie słowa śmierć. Śmierć, która ma nastąpić po występku. Opuszcza słowo na pewno. Bóg powiedział: na pewno umrzesz. Szatan wygrał pierwszą bitwę. Zauważył, że kobieta go słucha. I to sprawiło, że staje się jeszcze bardziej bezczelny. Bez osłonek określa Boga jako kłamcę. Przedstawia go jako tego, który z chęci panowania chce ograniczyć szczęście człowieka. Umrzeć? Drwi? Nie umrzesz, ale będziesz szczęśliwsza, niż to sobie możesz wyobrazić. Będziesz równa Bogu. Ewa słucha tego kłamstwa szatana. Wyciąga rękę i zrywa owoc. Po raz pierwszy człowiek okazuje nieposłuszeństwo swojemu Stwórcy. Na tym nie koniec upadku Ewy. Skuszona sama staje się kusicielką. Wciąga w grzech drugą osobę. Jej upadek jest upadkiem także jej męża. Bez sprzeciwu bierze on od niej owoc i zjada go. W tym momencie Ewa spostrzega z przerażeniem, że zmieniło się całe jej życie. A jak miało być? Boże dzieło stworzenia było idealne, dobre. Bóg sam był z niego zadowolony i stwierdzał wyraźnie po każdym akcie stworzenia, że wszystko, co stworzył, było dobre. Ewa jest stworzona bezpośrednio ręką Boga. Jest w istocie podobna do swego męża. Różni ich tylko płeć. Jako człowiek Ewa jest, tak jak i mężczyzna, obdarzona rozsądkiem i rozumem. Przez to staje się partnerką jego rozmów. Tak samo jak jej mąż jest człowiekiem o osobistej zależności i odpowiedzialności wobec swego Stwórcy. Bóg postawił ją przed podobnymi zadaniami, jakie ma do wykonania jej mąż. W niepowtarzalny sposób dzieli ona swoje życie z mężem, uzupełnia go. Jej ciało zostało tak stworzone, że może spełniać polecenie rozradzania się i rozmnażania. W małżeństwie Ewa jest uległa swemu mężowi. Bożemu porządkowi odpowiada to, że kobieta dobrowolnie dostosowuje się do męża. Dopiero jako mąż i żona tworzą oni nową komórkę, małżeństwo. Charakteryzuje się ono własną osobowością, która nie jest sumą dwóch pojedynczych istot, ale tworzy nową jednostkę. Wolą Boga jest, aby małżonkowie żyli w pełnej harmonii i dobrze się czuli ze sobą. Ich związek utrzymywany miał być przez wzajemną miłość i szacunek. A jak jest teraz? Teraz Ewa jest rozczarowana. Czuje, jak bardzo została oszukana. Najpierw zauważa to po zachowaniu Adama. Zamiast beztrosko trwać w takim stanie, w jakim zostali stworzeni, zaczynają odczuwać wstyd przed sobą nawzajem. Nagle mają przed sobą coś do ukrycia. Czują się bezbronni. Ich bezpieczeństwo zostało zburzone. Potem poznają, że stoją nadzy nie tylko wobec siebie. Stoją nadzy także przed Bogiem. Zniknęła ich niewinność. Zerwana została ich serdeczna więź z Bogiem. Taka była najbardziej dotkliwa konsekwencja nieposłuszeństwa Adama i Ewy. Została zerwana ich serdeczna więź z Bogiem. Została też zniekształcona więź pomiędzy nimi. W relację człowiek-Bóg i człowiek-człowiek wkroczył grzech. Zostało zniekształcone doskonałe Boże stworzenie. 7 wiersz 3 rozdziału Księgi Genezis pokazuje nam najpełniej, co stało się z pierwszymi ludźmi. Czytamy: otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Z człowieka została zdarta szata niewinności i świętości. Wstyd został rozbudzony w nim przez Mąciciela, który drąży i osądza. Od tego czasu wszyscy nosimy w sobie kompleks winy. Ten sam wiersz mówi dalej: spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Adam i Ewa nie ukorzyli się. Postanowili ukryć swój grzech. Nie byli przygotowani na to, żeby wyznać swoje zgubne położenie. Dzisiaj człowiek też niechętnie przyznaje się do swego grzechu. Niechętnie go zostawia. Woli po prostu być religijny, chodzić do kościoła, uczestniczyć w zewnętrznych praktykach, obrządkach i rytuałach. Woli splatać sobie przepaski z liści figowych. Jeżeli religia na tych rzeczach polega, to chrześcijaństwo nie jest religią. Chrześcijaństwo to Chrystus, to życie z Chrystusem. Przypomnijmy sobie, że Chrystus przeklął drzewo figowe, które reprezentowało religię jego czasów. Całym swoim jestestwem zdemaskował jego zafałszowaną istotę, dlatego że taka religia jest tylko marną osłoną grzechu. Pan Jezus powiedział: musicie się na nowo narodzić, z góry, z ducha. Drogi przyjacielu, odeprzyj szatana, nie daj się zwieść religijności, wyznaj swój grzech, przyjdź do Chrystusa, a będziesz zbawiony.